Wyobraź sobie, że w jednym, no, dość ciasnym pokoju siedzi potężny szef personalu z pałacu władcy Imperium. Obok niego, powiedzmy, imigrantka z Bliskiego Wschodu i jeszcze niewolnik wyrwany gdzieś tam ze swojej ojczyzny. I teraz co oni robią? Zwracają się do siebie per bracie i siostro, a na powitania całują się w usta.
Brzmi, no, co najmniej dziwnie.
Dokładnie, to brzmi, wiesz, jak początek jakiejś surrealistycznej powieści, prawda?
Mm-hmm.
Ale to wcale nie jest fikcja. To jest historyczna rzeczywistość ukryta za czymś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak chyba najnudniejsza strona w starożytnym tekście religijnym.
No tak, masz na myśli tę listę pozdrowień.
Właśnie. W dzisiejszej dogłębnej analizie bierzemy na warsztat wykład doktora Craiga Kinnera. Dotyczy on 16 rozdziału listu do Rzymian. Z pozoru to jest tylko taka długa, monotonna lista pozdrowień i imion. Taka, wiesz, antyczna książka telefoniczna.
Zdecydowanie tak to wygląda przy pierwszym czytaniu.
Ale naszym zadaniem dzisiaj jest pokazanie, co tam się naprawdę kryje. Bo jeśli spojrzymy na to przez odpowiednią soczewkę, ta lista okazuje się, no, po prostu mapą absolutnie wywrotowej, podziemnej społeczności. Takiej, która łamała każdą możliwą barierę w samym sercu wrogiego Rzymu.
Wiesz, gdybyśmy wzięły te dane, czy też wzięli i przenieśli je na taką policyjną tablicę detektywistyczną i połączyli te wszystkie osoby czerwonymi sznurkami.
O, uwielbiam ten motyw z filmów.
Jasne. Zobaczylibyśmy tam pajęczynę powiązań, która w tamtym czasie, no, po prostu nie miała prawa istnieć. Społeczeństwo rzymskie było z gruntu, no wiesz, skrajnie hierarchiczne. Twój status, twoja płeć, pochodzenie, to wszystko absolutnie definiowało, z kim jesz, z kim w ogóle rozmawiasz i jak bardzo musisz się, no, płaszczyć przed innymi.
Zgadza się.
Tymczasem na tej liście Pawła widzimy taką fuzję klas i płci, która, no, dla przeciętnego rzymskiego urzędnika musiałaby wyglądać jak całkowity, niebezpieczny obłęd.
To zacznijmy może od tej kwestii płci. Bo jak przeglądałem materiały do naszej dzisiejszej analizy, od razu rzuciło mi się w oczy jedno konkretne imię. Imię, które, no, wywołało trwającą wieki burzę.
Aha, chyba wiem, do czego zmierzasz.
Tak. Apostoł Paweł wymienia tam niejaką Junią. I dodaje, i to jest kluczowe, że wraz z Andronikiem są wybitni wśród apostołów. Skąd w ogóle wokół jednego słowa wzięło się tyle kontrowersji?
No wiesz, historycznie rzecz biorąc, dla wielu późniejszych interpretatorów koncepcja kobiety noszącej tytuł apostoła była po prostu tak trudna do przełknięcia, że próbowano to imię zwyczajnie zmaskulinizować.
W sensie przerobić na męskie.
Dokładnie. Zaczęto forsować teorię, że w tekście mowa o mężczyźnie imieniem Junias.
Ale czekaj, czy takie imię w ogóle istniało?
No właśnie nie. Lingwistyka i zachowane teksty obalają tę teorię po prostu w całości. W literaturze greckiej i łacińskiej z tamtego okresu nie ma ani jednego przypadku użycia imienia Junias.
Poważnie? Ani jednego?
Ani jednego. Niektórzy badacze bronili się, że to jest może taki skrót od rzymskiego męskiego imienia Junianus. Ale problem polega na tym, że łacińskich imion nie skracano w ten sposób. I co jest tutaj fascynujące, we wczesnych wiekach, nawet w czasach, w których rósł patriarchat w strukturach kościelnych, teolodzy tacy jak Jan Chryzostom czytali ten tekst i z nieskrywanym zdziwieniem notowali to. Pisał on, że oddanie tej kobiety było tak wielkie, iż uznano ją za godną miana apostoła. Junia była kobietą i jej pozycja nie była żadnym błędem w tłumaczeniu.
Okej, ale wiesz, kiedy ja słyszę słowo apostoł, to od razu mam w głowie bardzo konkretny obraz. To jest taka, no, elitarna grupa 12 brodatych mężczyzn z Galilei, prawda? W jaki sposób w ogóle kobieta w Rzymie wpisuje się w tę definicję?
To jest bardzo ważne pytanie, bo słowo apostoł miało w tamtym czasie znacznie szersze zastosowanie. Choć w Ewangeliach faktycznie odnosi się głównie do 12, to sam Paweł używa tego terminu w odniesieniu do osób wysłanych z konkretną, powiedzmy, autorytatywną misją zakładania i nadzorowania nowych społeczności.
Aha, czyli to była bardziej funkcja.
Tak. On nazywa tak samego siebie, mimo że, jak wiemy, nie chodził z Jezusem po Galilei. Nazywa tak Jakuba, Sylasa, Barnabę i Junia należała po prostu do tej samej kategorii pionierów. Zresztą wiesz, proporcje w całym tym 16 rozdziale dają mocno do myślenia.
Co masz na myśli?
Zobacz, na liście pozdrowień pojawia się dwa razy więcej imion męskich niż żeńskich. Ale kiedy ten sam autor przechodzi do wyróżniania osób za ich ciężką pracę, za służbę czy pozycję liderską, chwali, uwaga, dwa razy więcej kobiet.
O, proszę.
Widzimy tam na przykład Febę, która nosi oficjalny tytuł diakonos.
No i tu znowu muszę dopytać. Co to właściwie oznaczało w praktyce? Bo wiesz, dzisiaj diakon kojarzy się głównie z kimś, kto w kościele zbiera ofiarę z tacą albo pomaga przy organizacji jakiegoś wydarzenia.
Jasne, dzisiaj tak, ale w świecie antycznym bycie zaufanym posłańcem listu o tak olbrzymim znaczeniu teologicznym wiązało się z ogromną odpowiedzialnością. Feba była najprawdopodobniej osobą, która ten list fizycznie przyniosła do Rzymu. A w tamtej kulturze posłaniec to nie był tylko listonosz, który rzuca kopertę i idzie dalej.
A kto to był?
Posłaniec reprezentował autolał. Odczytywał ten list na głos zgromadzonym i, co jest absolutnie kluczowe, odpowiadał na pytania słuchaczy dotyczące jego zawiłej treści.
Czyli musiała doskonale rozumieć, o co w nim chodzi.
Dokładnie. To oznacza, że Feba była de facto pierwszą egzegetką i komentatorką listu do Rzymian. Miała pełen autorytet, by tłumaczyć rzymskim słuchaczom teologię Pawła.
Okej, to ja muszę ci tu wejść w słowo, bo to wszystko brzmi świetnie. Ale dopóki nie zderzymy tego z innymi pismami tego samego autora, no bo przecież znamy te słynne fragmenty z listu do Koryntian czy do Tymoteusza, gdzie Paweł pisze wprost, czarno na białym, że kobiety mają milczeć, że nie wolno im nauczać i mają się podporządkować.
No tak.
To brzmi jak kolosalna sprzeczność. I szczerze mówiąc, takie tłumaczenie dzisiaj, że wiesz, to tylko kontekst kulturowy, brzmi dla wielu jak bardzo wygodna wymówka współczesnych badaczy. Taka próba wygładzenia niewygodnych tekstów, bo nie pasują nam do dzisiejszej postępowej narracji. Więc skąd wiemy, że on nie był po prostu hipokrytą? Bądźmy tutaj obiektywni.
To jest bardzo zasadne oskarżenie i historycy oczywiście musieli się z nim zmierzyć. Jak to pogodzić? Kluczem tutaj wcale nie jest używanie tego wytrychu kontekst kulturowy, o którym mówisz, ale wejście w to, co tam się fizycznie działo w tych konkretnych społecznościach. Zauważ, że w tym samym liście do Koryntian Paweł wcześniej podaje instrukcje, w jaki sposób kobiety mają się modlić i prorokować na głos podczas spotkań.
No tak, wspomina o tym.
Skoro więc pozwala im prorokować publicznie, dlaczego zaledwie kilka stron dalej nagle nakazuje im milczenie?
No właśnie, dlaczego?
Otóż w starożytnych szkołach filozoficznych normą było, że zaawansowani uczniowie przerywali wykład pytaniami. W Koryncie do społeczności weszły kobiety, które ze względu na ówczesne systemowe braki w edukacji, nie miały podstawowej wiedzy teologicznej. Zaczęły więc zadawać pytania tak podstawowe lub wręcz zupełnie niezwiązane z tematem, że to całkowicie rozbijało strukturę i porządek spotkania. Paweł reaguje więc bardzo pragmatycznie. Jeśli czegoś nie rozumiecie, przedyskutujcie to w domu z mężami, zamiast wprowadzać chaos w trakcie zgromadzenia.
Dobrze, Korynt rozumiem, ale a co z listem do Tymoteusza i Efezem? Bo tam ten zakaz nauczania wydaje się jeszcze surowszy i bardziej ogólny.
O, Efez jest tu fascynujący z socjologicznego punktu widzenia. Według analizy źródeł, miasto to zmagało się wtedy z bardzo konkretną grupą wędrownych, fałszywych nauczycieli. I wiesz, kto stał się ich głównym celem? Młode, majętne wdowy.
Wdowy? A dlaczego akurat one?
Ponieważ młoda rzymska wdowa dysponowała własnym majątkiem i, co najważniejsze, ogromnymi domami, w których bardzo często spotykały się wczesne grupy chrześcijan. Wyobraź sobie to, jeśli taki wędrowny nauczyciel, który nie ma nic, zdołał przekonać taką wdowę do swoich poglądów, zyskiwał od razu bazę operacyjną, finansowanie i bezpośredni dostęp do całej społeczności, która się u niej zbierała.
Sprytne.
Analiza użytych tam greckich słów wskazuje wprost, że te niewyedukowane wdowy zaczęły krążyć od domu do domu i rozsiewać, mówiąc zupełnie wprost, szkodliwe nonsensy i okultystyczne mity.
Aha.
Więc ten kordon sanitarny, który wprowadzono, ten zakaz nauczania, nie wynikał z faktu, że były kobietami. tylko z tego, że stały się nosicielami i głównymi ofiarami herezji, która zagrażała przetrwaniu tej konkretnej grupy w Efezie.
Wiesz, jak to tłumaczysz w ten sposób, to od razu przychodzi mi do głowy takie porównanie. Wyobraź sobie, że idziesz dzisiaj do kina. Na ekranie przed seansem wyświetla się taki surowy regulamin. Prosimy o absolutną ciszę, zakaz rozmów, wyłączenie telefonów.
Jasne, standard.
No i teraz wyobraź sobie, że za 1000 lat jakiś, nie wiem, archeolog odkopuje ten kawałek plastiku z regulaminem, publikuje pracę naukową z taką oto tezą. W XXI wieku obowiązywało uniwersalne prawo, według którego ludzie w miejscach publicznych mieli całkowity zakaz odzywania się do siebie.
O, to jest świetna analogia.
Prawda? To jest po prostu ignorowanie faktu, że zasada skina dotyczyła konkretnego problemu hałasu podczas oglądania filmu w konkretnym miejscu, a nie całej ludzkiej egzystencji i wszystkich miejsc publicznych.
Mechanizm powstawania takich nieporozumień z tekstami starożytnymi jest identyczny. Jeśli zignorujesz fakt, że Junia jest w tym samym czasie chwalona jako wybitna apostołka, a Feba jest autorytatywnym posłańcem, to z takich lokalnych instrukcji kryzysowych w Koryncie czy Efezie zrobisz uniwersalne prawo opresji. Ale wiesz, role płciowe to jest zaledwie jedna warstwa tej układanki. Kiedy spojrzymy na status społeczny i majątkowy osób z tej samej listy rzymskiej, sytuacja robi się jeszcze bardziej napięta.
Miałem w głowie taki obraz, który wszyscy chyba znamy, z amerykańskich plantacji. Ludzi całkowicie pozbawionych majątku, praw, jakiegokolwiek wpływu. Ale nasze źródła pokazują, że obok ewidentnie niewolniczych imion, jak Persis, co sugeruje, nie wiem, kogoś sprowadzonego z Persji, po prostu na liście pojawiają się ludzie o wręcz niewyobrażalnych koneksjach politycznych. Jak to rzymskie niewolnictwo wyglądało na tych samych szczytach władzy?
Rzymski system u samych podstaw był równie brutalny, ale na wyższych szczeblach w administracji funkcjonował zupełnie inaczej. Niewolnicy i wyzwoleńcy należący na przykład do domostwa cesarskiego często operowali zasobami i władzą znacznie przekraczającą możliwości, wielu zamożnych rzymskich senatorów.
Nawet senatorów?
Oczywiście. Paweł pozdrawia tam na przykład domowników Arystobula. Ten Arystobul był księciem z rodu Heroda Wielkiego i był bardzo blisko zaprzyjaźniony z ówczesnym cesarzem Klaudiuszem. Ale najpotężniejszą postacią kryjącą się w tle tej listy jest człowiek o imieniu Narcys.
No dobrze. Kim w takim razie był ten człowiek, że zasłużył na aż taką uwagę w dzisiejszej analizie historycznej?
Słuchaj, Narcys zaczynał jako zwykły niewolnik, a stał się wyzwoleńcem i głównym sekretarzem Klaudiusza. Mówimy tu o człowieku, który dosłownie kontrolował całą korespondencję władcy znanego świata. Jego majątek w tamtym czasie wyceniano na, uwaga, 400 milionów sesterciu.
Czekaj, 400 milionów?
Tak. I żeby to lepiej zrozumieć, zwykły pracownik, na przykład robotnik rolny, musiałby pracować mniej więcej 1 000 000 lat, aby zgromadzić taką kwotę.
1 000 000 lat. Niewyobrażalne.
Narcys de facto trząsł całym państwem. Jego upadek nastąpił dopiero w wyniku takiej bardzo brutalnej politycznej wojny na samych szczytach władzy. Po śmierci żony cesarza, Messaliny, Narcys popierał inną kandydatkę na jej miejsce, ale przegrał to polityczne starcie z innym potężnym wyzwoleńcem, Pallasem. Pallas przeforsował Agrypinę, czyli matkę Nerona. I kiedy Neron objął władzę, Agrypina doprowadziła do uwięzienia Narcyzę i ostatecznie zmuszenia go do samobójstwa.
To brzmi jak scenariusz na serial, ale jak to się ma konkretnie do naszej listy osób z kościoła w Rzymie?
Kiedy Narcys zginął, jego gigantyczne domostwo, mówimy tu o tysiącach niewolników i wyzwoleńców zarządzających jego ogromnym majątkiem w jego imieniu, ono automatycznie przeszło na własność samego cesarza Nerona. Mimo to ci ludzie zachowali swoją tożsamość jako ludzie Narcyza. I to właśnie o nich wspomina Paweł, część klonków tego potężnego, uwikłanego w politykę i w tym momencie z pewnością mocno straumatyzowanego rodu, brała udział w spotkaniach wczesnych chrześcijan.
I słuchaj, to jest ten moment, w którym musimy porozmawiać o mechanice tych spotkań. bo mi się to po prostu nie mieści w głowie. Z jednej strony, zobacz, mamy osobistego zarządcę z Pałacu Cesarskiego, człowieka o ultrawysokim statusie, blisko imperatora, a z drugiej imigrantkę Persis, wyrzutków społecznych, może dawnych kryminalistów, zwykłych roboli. Jak technicznie funkcjonowała grupa ludzi, którzy w normalnym rzymskim świecie nie mieliby prawa nawet na siebie spojrzeć, wiesz, bez narażania się na drwiny, a co dopiero kary? Co sprawiało, że ci ludzie po prostu nie pozabijali się w jednym małym pokoju?
Odpowiedzią na ten paradoks była koncepcja tak zwanego fikcyjnego pokrewieństwa.
Fikcyjnego pokrewieństwa.
Tak. Skoro tych ludzi nie łączyło absolutnie nic w tym zewnętrznym, fizycznym i społecznym świecie rzymskim, musieli stworzyć całkowicie nowy paradygmat tożsamości. Zaczęli postrzegać swoją społeczność nie jako jakieś kółko dyskusyjne czy stowarzyszenie, ale jako dosłowną, zastępczą rodzinę. Przestali używać rzymskich tytułów statusu społecznego wewnątrz tej grupy. Zamiast tego zaczęto posługiwać się terminami brat, siostra, matka.
O, właśnie. W źródłach pojawia się taki piękny przykład tego zjawiska. Paweł pozdrawia w tym rozdziale niejakiego Rususa. Wspomina też o jego matce, ale dodaje od razu, że była ona także jego matką, w sensie matką Pawła.
Dokładnie. I ten krótki wers mówi nam niesamowicie dużo o tym, jak to pokrewieństwo działało w praktyce. Bo Rufus to jest najprawdopodobniej syn Szymona z Cyreny. Kojarzysz gościa?
Tego, który niósł krzyż Jezusa.
Właśnie tego. Szymon był człowiekiem z Afryki Północnej, a Cyrena, miasto, z którego pochodził, była wtedy potężnym tyglem etnicznym. Mamy więc na tej liście Pawła, który był faryzeuszem z wykształcenia i Rzymianinem z obywatelstwa, który z ogromną czułością nazywa starszą kobietę imigrantkę z Afryki Północnej swoją własną matką. To nie była tylko ładna teologiczna metafora w liście, to była praktyka dnia codziennego, która, jak możemy się domyślać, wywołała na zewnątrz gigantyczne oskarżenia.
No tak, wyobrażam sobie, jak to musiało wyglądać z perspektywy takiego typowego rzymskiego sąsiada. Widzi zróżnicowany tłum podejrzanych ludzi znikający w czyimś domu, prawda? Słyszy przez okno, że nazywają siebie braćmi i siostrami, a potem docierają do niego plotki o jakimś potajemnym spożywaniu ciała i piciu krwi.
Brzmi przerażająco dla kogoś z zewnątrz. Doszło do tego, że pogańscy autorzy w tamtym czasie wprost oskarżali wczesnych chrześcijan o kaziroctwo przez bracia i siostry oraz o kanibalizm przez Wieczerzę Pańską. Byli uważani za realne zagrożenie dla rzymskiego porządku publicznego. Zresztą oliwy do ognia dolewał pewien fizyczny rytuał, który tę więź wręcz manifestował. Czyli nakazane przez Pawła święty pocałunek.
A tak, święty pocałunek. W rzymskim społeczeństwie pocałunek w usta był przecież zarezerwowany wyłącznie dla domowników połączonych bezpośrednio więzami krwi. Był to znak, no, niezwykle głębokiej bliskości.
Dokładnie tak.
I tu, wiesz, zróbmy małą dygresję, bo muszę to zauważyć. Paweł aż pięciokrotnie w swoich listach nakazuje wprost: pozdrówcie się świętym pocałunkiem. Uśmiecham się tu trochę pod nosem, bo to doskonale obnaża nasze dzisiejsze wybiórcze traktowanie tekstów biblijnych. Doktor Kinner wspominał na wykładzie pewnego studenta. Ten chłopak kłócił się do upadłego o nakaz noszenia chust przez kobiety, twierdząc, że skoro Paweł tak napisał, raz, no to jest uniwersalne prawo na każdy wiek i trzeba go bezwzględnie przestrzegać.
Znam tą historię. Kinner mu odpowiedział: skoro tak rygorystycznie podchodzisz do każdego nakazu, dlaczego nie pocałowałeś mnie w usta na powitanie?
Otóż to. Przecież Biblia każe to robić 5 razy częściej niż nosić chusty.
No racja.
Ależ, odkładając żarty na bok, wyobraźmy sobie dynamikę tego pocałunku w tamtej kulturze. Potężny urzędnik cesarski, obrzydliwie bogaty i jakaś niewolnica z najniższej warstwy społecznej stają naprzeciwko siebie w tym ciasnym pokoju. Ten gest to musiało być totalne zniszczenie rzymskiej koncepcji godności i hierarchii.
O tak, to była absolutna destrukcja systemu opartego na patronacie i dominacji. Ten fizyczny gest był ostatecznym zrównaniem statusu i pokazaniem, że u nas te zasady nie obowiązują. Oczywiście z biegiem lat, gdy wspólnoty stawały się ogromne, musiano ograniczyć ten rytuał do pocałunków wyłącznie w obrębie tej samej płci, no żeby uniknąć skandali i nadużyć. Jednak u samych podstaw ten święty pocałunek był niezwykle niebezpieczną deklaracją polityczną. Deklaracją, że rzymskie podziały straciły w tym domu rację bytu.
I nagle, wiesz, zaraz po tym, jak zbudowaliśmy sobie w głowie ten piękny obraz, wręcz utopijnej, zróżnicowanej rodziny, okazującej sobie czułość, następuje wstrząs w tekście.
Zgadza się.
Wers dalej, ton listu zmienia się, no, dramatycznie. Paweł rzuca bezpardonowe, bardzo ostre ostrzeżenie przed zagrożeniem z zewnątrz. Na scenę wkraczają fałszywi nauczyciele. W jaki sposób te jednostki próbowały rozbić tak zżytą społeczność od wewnątrz?
Paweł charakteryzuje ich dość osobliwym zwrotem, nazywa ich niewolnikami własnych brzuchów.
Niewolnikami własnych brzuchów. Dla współczesnego ucha to brzmi po prostu jak, no, oskarżenie o jakieś zwykłe obżarstwo.
Tak, ale trzeba sięgnąć do myśli starożytnej, na przykład do dzieł żydowskiego filozofa Filona z Aleksandrii, aby zrozumieć w ogóle, o co chodziło. To była znana w antyku metafora. Oznaczała ona człowieka napędzanego skrajnym egoizmem, taką, wiesz, rządzą władzy i materialnego zysku kosztem dobra wspólnego.
No okej, ale w jaki sposób oni dokładnie to robili? Bo z tekstu wynika, że ich narzędziem nie była fizyczna siła i agresja, ale jakaś sprytna manipulacja.
Zdecydowanie manipulacja.
Używają tam czegoś, co opisano z grecka jako krestologia i eulogia, czyli gładkie, wyuczone, prawdopodobne słowa oraz pochlebstwa. Jak o tym czytałem, to ten mechanizm przypomina mi po prostu wypisz, wymaluj działania dzisiejszych toksycznych influencerów internetowych. Albo, wiesz, cynicznych spin doktorów politycznych.
Aha, doskonale to ująłeś. Grają na algorytmie.
No właśnie. Badają, czego publiczność pragnie, czym ta grupa jest w danej chwili sfrustrowana. A potem tworzą taki zgrabny, gładki komunikat, używają słów kluczy, tylko po to, by tą społeczność dla własnych zysków spolaryzować i wyciągnąć z niej jakiś kapitał.
Mechanika ich działania w Rzymie była wypisz, wymaluj właśnie taka. Zamiast głosić jakąś niewygodną prawdę, która wymagałaby poświęceń, używali terminologii świetnie znanej tej społeczności, by na przykład podsycać ego tych najbogatszych i jednocześnie wzbudzać nieufność wśród tej reszty. Zauważ, jak Paweł każe Rzymianom z tym bezpośrednio walczyć. Ostrzega ich, by byli mądrzy w tym, co dobre, a nie winni w tym, co złe.
I wiesz co? To mnie bardzo zastanawia. Jeśli na moją społeczność, czy moją rodzinę, napadają jacyś sprytni manipulatorzy, to najlogiczniejszym krokiem wydaje mi się po prostu dogłębne przestudiowanie ich taktyki.
No tak, taktyka obronna.
No jasne. Dlaczego więc Paweł nie każe tym rzymskim liderom wejść w taką, wiesz, drobiazgową polemikę, rozłożyć ich herezji na czynniki pierwsze? Dlaczego nie każe im nauczyć się ich sztuczek po to, by umieli się bronić? Zamiast tego doradza im bycie naiwnymi czy też wprost niewinnymi wobec zła.
Odpowiedź tkwi tutaj w odniesieniu do bardzo znanej im historii o Adamie i Ewie. Paweł świadomie odwraca ten starotestamentowy motyw. Pierwsi ludzie poznali zło poprzez zanurzenie się w nim bezpośrednio, poprzez jego doświadczenie i skosztowanie. Paweł jako wybitny psycholog rozumiał pewien mechanizm. Mianowicie, jeśli spędzasz większość swojego czasu na takim, wiesz, obsesyjnym badaniu błędów swoich wrogów, na taplaniu się w ich cynizmie i tym ciągłym odbijaniu ich retomyki, to po jakimś czasie powoli przejmujesz ich naturę. Stajesz się równie zgorzkniały i podejrzliwy jak oni.
Przysiąkasz tym.
Właśnie. Zamiast tego on zaleca doskonałe, wręcz perfekcyjne opanowanie tego, co dobre. Bo osoba, która do perfekcji zna i obcuje z oryginałem, natychmiast intuicyjnie rozpozna każdą podróbkę, wcale nie musząc uprzednio studiować wszystkich fałszerstw tego świata.
Niesamowite podejście. Co więcej, natychmiast po tym w tekście pojawia się kolejna obietnica z Księgi Rodzaju. Tym razem, że Bóg wkrótce zetrze szatana pod ich stopami. Tutaj znów trzeba uważać, bo w starożytnym żydowskim kontekście szatan, no, nie funkcjonował w takiej potocznej, kreskówkowej formie demona z widłami i rogami. Był postrzegany, zgodnie ze swoim imieniem, przede wszystkim jako oskarżyciel, czyli siła, której jedynym ostatecznym celem jest niszczenie relacji międzyludzkich poprzez właśnie zasiewanie braku ufności i oskarżanie ludzi przed sobą nawzajem.
walka z tą właśnie siłą rozłamu była traktowana przez nich bardzo, bardzo dosłownie. Pisma wczesnojudaistyczne w tamtym okresie są wręcz pełne tego rodzaju zmagania. Doktor Kiner przytacza na wykładzie chociażby taką świetną anegdotę o rabinie Palimona.
O tak, słuchaj, to była rewelacyjna historia.
Prawda. Zgodnie z legendą, ów rabin miał zwyczaj po prostu nieustannego przeklinania szatana. Rzucał w powietrze takie groźby w stylu strzała w twoje oko, szatanie. I trwało to do momentu, gdy pewnego dnia ten uosobiony szatan ukazał mu się osobiście. Zaczął go tak gonił, że aż zagnał tego biednego rabina do publicznej łaźni, gdzie ten po prostu padł na kolana, krzycząc: poddaję się.
Niezłe. I ta anegdota, wiesz, z dużym humorem oddaje to, jak bardzo realne było dla ludzi antyku to poczucie, że za takimi politycznymi czy społecznymi konfliktami nie stoją tylko ludzie, ale jakieś potężne siły destrukcyjne. Zresztą sam Paweł na własnej skórze codziennie odczuwał to destrukcyjne blokowanie swoich misternych planów. Mówił o słynnym cierniu w ciele, nazywając go wprost wysłannikiem szatana. Z tego, co rozumiem dzisiaj, no to nie chodziło tam o jakąś przewlekłą chorobę oczu czy coś podobnego, jak kiedyś sądzono, ale o bardzo konkretne fizyczne i prawne przeszkody w jego działalności.
Zgadza się. Termin cierń w boku czy też cierń w ciele w Starym Testamencie był bezpośrednią metaforą opozycji wrogich narodów. Dla Pawła oznaczało to po prostu ciągłe zmaganie się na przykład z działaniami lokalnych rzymskich władz. Znany jest na przykład dekret tak zwanych politarchów, czyli macedońskich urzędników państwowych, który to dekret na długie miesiące czy wręcz lata uniemożliwiał mu powrót do ukochanej Tesaloniki. On się zmagał z potężnym systemem opresji i represji. Dosłownie nie mógł podróżować tam, gdzie uważał, że jego obecność jest absolutnie niezbędna, by ratować te społeczności.
No dobrze, to podsumujmy to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Zaczęliśmy od jakiejś długiej, rzekomo nudnej listy imion z tyłu antycznej księgi, a doszliśmy tak naprawdę do precyzyjnego portretu niezwykle zróżnicowanej rodziny, rodziny, w której arystokraci, rzymscy notable, ale i dawni niewolnicy musieli całkowicie porzucić swoje dawne tożsamości, by przetrwać. Społeczności, która miała stanowić bezpieczną oazę, oazę absolutnie odporną na gładkie słówka fałszywych, toksycznych nauczycieli oraz na te machinacze sił, które zajmowały się oskarżaniem i dzieleniem ludzi. Ta umiejętność przekraczania różnic statusu, majątku i pochodzenia okazała się ideą tak nośną, że, no jak wiemy z historii, przetrwała upadek czołego Imperium Rzymskiego. I wiesz, patrząc na to wszystko, na całą dynamikę tych ludzkich zmagań, jedna rzecz związana z tym cierniem w ciele Pawła po prostu nie daje mi spokoju.
To znaczy?
Jakie wnioski z tego wyciągasz na sam koniec? To był człowiek czynu, akcji. Taki bardzo porywczy działacz, który no zawsze musiał być w ruchu. Ten cierń, o którym wspomina ci urzędnicy, którzy go blokowali, to ciągłe prześladowanie. Z jego ówczesnego punktu widzenia to była absolutna osobista tragedia i jasne zwycięstwo tego oskarżyciela. Został zablokowany, wielokrotnie uwięziony, powstrzymany przed osobistym kontaktem i nauczaniem swoich ludzi. Ale pomyślmy o konsekwencjach tego zablokowania. Gdyby Paweł mógł tak po prostu swobodnie podróżować, spotykać się z ludźmi w każdym miejscu, gdyby nie miał tego koszmarnego ciernia w postaci tych prawnych i fizycznych blokad, on by prawdopodobnie po prostu pojechał do Rzymu i z nimi normalnie porozmawiał. Nigdy, ale to nigdy nie musiałby usiąść, wziąć tego zwoju pergaminu i z ogromnym wysiłkiem przelać całej swojej życiowej teologii na papier. List do Rzymian, dokument, bez którego zachodnia cywilizacja i w ogóle ta cała radykalna społeczność wyglądałaby dziś zupełnie inaczej, ten list powstał tylko i wyłącznie dlatego, że jego autor przegrał w tamtym momencie walkę ze swoimi największymi fizycznymi ograniczeniami i przeszkodami. Zastanawiam się zatem, tak patrząc na nasze własne życie, ile z tych rzeczy, z którymi my dzisiaj najmocniej walczyły, tych, które uważamy za największe, wręcz niesprawiedliwe katastrofy, blokujące nasze misternie ułożone plany, okaże się w perspektywie powiedzmy dziesięcioleci tym absolutnym fundamentem pod nasze najważniejsze dziedzictwo. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie i wspólną analizę. Do usłyszenia.